Chyba nieczęsto mamy dziś okazję pracować przy systemach, które od początku do końca, od A do Z, składają się tylko i wyłącznie naprawdę z nietrywialnych problemów, i to zarówno technicznych, jak i biznesowych. W większości przypadków, a tutaj oczywiście mówię z własnego doświadczenia, ta złożoność ukrywa się w pojedynczych miejscach, zwykle w okolicach domeny korowej, a do zapanowania nad nią i występującymi tam problemami technicznymi warto sięgać po sprawdzone od lat na rynku narzędzia i techniki. I chyba właśnie dlatego takie projekty, w których takie problemy dały nam faktycznie w kość, potrafią zostać w naszej pamięci na długo. Mi w pamięci utkwił projekt, w którym okazało się, że wszystkie znane takie popularne techniki modelowania obiektów i agregatów po prostu zawodzą. Nie istnieje rozwiązanie, które jednocześnie zapewniłoby spójność wszystkich wymagań biznesowych i odpowiednią wymaganą do tego systemu wydajność. Przyczyn takiego stanu rzeczy było kilka, z których najważniejsze były dwie. Po pierwsze, rozmiar i ilość danych, które należało wyciągnąć z bazy danych na poczet wykonywanej operacji, był zmienny. Czasem do zachowania niezmiennika wykonywanej operacji wystarczyło wyciągnąć pojedynczy obiekt i to on całkowicie wystarczał do zachowania spójności, a czasem należało wyciągnąć ich kolekcję 10, 20, 30 czy wręcz 50, bo dopiero taki zestaw informacji pozwalał faktycznie zachować te reguły spójności. A wspomniane te reguły były z drugim z problemów. Ich liczba nie była nigdy jasno określona, bo zależała od aktualnego stanu na rynku, na którym działała aplikacja i obciążenia samego systemu. Gdy rynek był stabilny, a wynikające z tego obciążenie systemu relatywnie nieduże, należało uwzględniać możliwie dużo reguł. Gwarantowało to bowiem optymalizację kwestii przychodowych. Natomiast przy niestabilnym rynku i zwiększonym użyciu aplikacji należało optymalizować pod przepustowość. Kwestie finansowe schodziły na drugi plan. Oczywiście przy zachowaniu kilku kluczowych reguł. Najprostszym rozwiązaniem byłoby być może skolejkowanie wszystkich nadchodzących zmian lub wręcz lokowanie całej bazy podczas wykonywania operacji, ale umówmy się, w niewielu systemach mamy taką właśnie możliwość. W projekcie tym finalnie zaimplementowaliśmy rozwiązanie nazwane przez nas agregatem o dynamicznym kształcie, który z dość specyficznym sposobem zrównoleglania operacji zapisu potrafił faktycznie obsłużyć taki dziwny przypadek. Ale równie dobrym rozwiązaniem tego problemu byłby koncept Dynamic Consistency Boundary, o którym będę dziś rozmawiał z Pawłem Pacaną. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jak tak dalej pójdzie, to niezłego całą ekipę Arkansas tutaj będę miał okazję gościć.
Czemu nie?
Cześć Paweł, witaj.
Cześć.
Wiesz, na początku zazwyczaj takie pytanie rozgrzewkowe jest, jak się zaczęła twoja historia z komputerem, ale dzisiaj chciałbym zrobić małego twista, bo chciałbym się zapytać, jak zaczęła się twoja przygoda z Rubim, bo ona trwa już, o matko, przynajmniej 15 lat, tak mi się wydaje.
Próbowałem to liczyć i trudno mi to umieścić w czasie. To pewnie byłoby tak 15 plus lat. Natomiast historia jest, to spotkanie z Rubim jest dość przypadkowe, bo ja raczej byłem zadeklarowanym Pythonowcem.
Okej.
Natomiast miałem takiego kolegę, który na początku kariery mieliśmy taki typ funkcjonowania, że ja go wciągałem do projektu, później on mnie do jakiegoś innego i tak
i trzy tak
razy przynajmniej sobie przeiterowaliśmy. I właśnie jednym z tych projektów, do którego mnie wciągnął, to była taka apka Railsowa. Musiałem się tego Rubiego nauczyć.
Pamiętasz wersję Railsów?
2.3.
Okej, to tamte 2-3. Czasy. Jeszcze z tamtych czasów pamiętam Merba. Taki framework, który chyba potem był jakoś, nie wiem, wchłonięty przez Railsy. Jakieś takie zamieszanie tam było.
Był taki wielki mecz w okolicy Railsów 3. Mm-hmm. To było wielkie wydarzenie. Natomiast Ruby w tym czasie to był 1.8 jeszcze. I pamiętam, że miałem jakieś opory do uczenia się tego Rubiego, bo Pythony już znałem dobrze. To w zasadzie było bardzo bliskie i podobne, ale tak się polubiliśmy, że zostałem z tym Rubim do dzisiaj.
No i przy okazji tam trochę kontrybuujesz, bo pewnie o tej kontrybucji do pewnych znanych bibliotek to też gdzieś tutaj będziemy rozmawiać. Zresztą chyba to jest taka geneza wielu osób w Arkansas, gdzieś zeswitchowali się w międzyczasie do Rubiego, bo tak Andrzej mi się kojarzy zawsze jako Javowiec. Mhm. Przynajmniej ja go poznałem w dawnych latach jeszcze na Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jak przyszedł na zajęcia chyba z wytwarzania oprogramowania i wówczas był zatwardziałym Javowcem, a dzisiaj chyba nie zostało po tym śladu.
Mamy takie różne smaki właśnie w Arkansas. Są Javowcy, są dotnetowcy. Natomiast w tej historii z Rubim jest jeszcze coś takiego, że to mniej więcej wtedy, kiedy ja się przekonwertowałem na Rubiego, też zainicjowałem takie spotkania Dolnośląskiej Grupy Użytkowników Rubiego, w skrócie DRUG.
Google was nie lubi pewnie za tą nazwę. nie pozycjonuje się
myślę,
dobrze.
Że możemy być trochę penalizowani. Natomiast drugi jest ciekawym meetupem, bo my tam paradoksalnie bardzo mało mówimy o Rubim. Bardzo różnych tematów tam się przewija. Te spotkania w pewnym momencie były tak popularne, że postanowiliśmy je sforkować do konferencji. Powstała konferencja Wrocław Ruby, która też miała taki... Był taki żart o tej konferencji, że to jest najbardziej czołowa konferencja Rubiego.
Ale to jest konferencja z klimatem, bo za każdym razem, kiedy tam jestem, tak czuję się, że to jest zupełnie inny event. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, na czym ta zabawa polega, to serdecznie zapraszamy. To wydaje mi się, że to jest jakoś tak pod koniec, przełom wiosny-lata, zazwyczaj jakiś taki termin we Wrocławiu.
Konferencja jest w kwietniu. Myślę, że to będzie druga połowa kwietnia przyszłego roku. Natomiast spotkania drogowe mamy w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o 19:00.
To serdecznie zapraszamy, linki będą standardowo w opisie dla zainteresowanych. Ale Paweł, bo nie będziemy rozmawiać o Rubim, chociaż pewnie gdzieś zahaczymy o te klimaty, to było takie, wiesz, pytanie rozgrzewkowe, żebyśmy weszli w temat, bo chciałem dzisiaj troszeczkę porozmawiać na taki temat, który jest chyba troszeczkę owiany taką kontrowersją, przynajmniej w jakichś takich kręgach, bo nawet chyba sama osoba, która ten temat zapoczątkowała, miała takie podejście, no dobra, tutaj wiesz, poruszmy tego niedźwiedzia śpiącego, agregatowego. No właśnie, bo będziemy rozmawiać o spójności, ale bez agregatów.
Tak.
Dokładnie, bo będziemy rozmawiać o Dynamic Consistency Boundary. Skąd w ogóle zainteresowani tym tematem u ciebie?
No właśnie, to historia i tło tego zainteresowania też jest takie konferencyjne, bo temat Dynamic Consistency Boundary pojawiał się w jakichś rozmowach kuluarowych na meetupach i na konferencjach. Ja jestem jednym z liderów projektu Rails Event Store, więc implementując Rails Event Store też mnie takie tematy interesują, czego ludzie używają albo jakie koncepty tam się pojawiają. I przyglądałem się trochę temu tematowi też w ramach takich spotkań firmowych, takiego book clubu, bierzemy sobie różne tematy i rozkładamy na czynniki. Czyli to DCB pojawiło się właśnie jako jeden z tematów, które sobie analizowaliśmy, przegadaliśmy, skonfrontowaliśmy.
Geneza tego tematu pochodzi od Sary Perelgini, jeżeli dobrze teraz wszystko pamiętam.
Zgadza się.
Ona miała taką prezentację Kill the Aggregates, w którym troszeczkę kwestionowała koncept agregatów i proponowała zupełnie inne podejście, które powiedziałbym będzie działać w świecie właśnie event store'u, w świecie opartym o eventy i chyba nie znajdzie zastosowania tam, gdzie tych eventów nie ma, bo cała ta geneza opiera się właśnie o przeszukiwaniu odpowiedniego streamu zdarzeń, ale to może tak dla przypomnienia, jeżeli ktoś dawno nie słuchał podcastu, no właśnie, bo będziemy troszkę kwestionować agregaty. Przypomnisz na szybko, czym są agregaty i jaki problem dla nas rozwiązują?
Zadaniem agregata jest ochrona jakiejś reguły biznesowej. Mamy problem, załóżmy, że jest to zapisywanie studentów na kurs. Jest jakaś reguła, która mówi, że ileś tych studentów możemy na ten kurs zapisać. No i agregat jest takim wzorcem, który ma pomóc nam to zamodelować. Mamy ochronić tą regułę, zapewnić, że zapisywanie na ten kurs będzie spójne wewnętrznie. Agregat ma nam dać właśnie taką jednostkę spójności, narzędzia do podjęcia decyzji i jednostkę spójności.
Krótko mówiąc w języku obiektowym, klasa, która implementuje jakiś niezmiennik, ma jego zadaniem jest po prostu zachowanie spójności tego niezmiennika i w środku ma wszystkie dane, które są potrzebne do tej kontroli.
No właśnie, wydaje się, że jakby reguły tych agregatów są proste, natomiast wydaje mi się, że potrzebna jest intuicja i jakieś doświadczenie w dobrym określaniu, gdzie jest ta reguła spójności w agregacie. Jeżeli te agregaty zamodelujemy jako duże, to będą z tego wynikać rozmaite problemy. Tak samo jeżeli te agregaty będą bardzo małe, okaże się, że może nasza jednostka spójności jest niezła. W sensie takim, że będziemy mieli tam bardzo mały contention przy współbieżnym dostępie do takiego zasobu. Natomiast będziemy musieli jakoś koordynować ze sobą dwa agregaty do rozwiązania problemu.
Eric Evans podrzucił kilka takich zasad, którymi można się kierować projektując. Tutaj nawiązałeś do jednej z nich, nie? Stara się projektować małe agregaty. Osadzaj niezmienniki w granicach spójności. Odwołuj się do innych agregatów tylko i wyłącznie poprzez ich tożsamość. I inne agregaty zmieniaj tak naprawdę asynchronicznie. W sumie cztery proste zasady. Można powiedzieć, where's the problem?
Tak, wydaje mi się, że to, do czego uderzała Sara, to to, że ta definicja agregatu może nie być klarowna dla kogoś, kto dopiero zaczyna. I że tą intuicję dopiero nabywa się z jakimś doświadczeniem, a jak już wdepniemy w jakiś design, to być może trudno jest już później z niego wyjść i trochę go przemodelować. Mam wrażenie, że to trudność z wyjścia z jednego designu w drugi może być trochę spowodowana jakimś wpływem tego, jak zaprojektowany jest sam event store, który nas w tym zadaniu wspiera, bądź nie.
Tak nawiązałeś do Event Store, ale jeżeli będę chciał mieć system, w którym będę wykorzystywał ten wzorzec agregatu, ja wcale nie muszę korzystać z bazy eventowej. Mogę to sobie zrobić na zwykłej bazie relacyjnej i za pomocą tam Optimistic Locka całkowicie ten problem rozwiązać. Ale ten problem, o którym wspomniałeś, nie? Czyli no, być może ten design tego agregatu był właściwy kiedyś, no ale się pozmieniało i muszę teraz się dopasować, no to niestety muszę troszeczkę tą bazę danych pozmieniać. Muszę coś tam do tego agregatu dorzucić, czasami coś wyjąć, czasami te rzeczy puchną. No i tak over the time mam na końcu, kurczę, troszeczkę problem z designem. To jest dosyć częsta przypadłość wielu systemów, nie? Które są gdzieś tam dewelopowane nie na przestrzeni, powiedzmy, dni, czy tam właściwie lat.
Być może istnieją ludzie, którzy potrafią tak na strzała dobrze zaprojektować rzeczy.
Może istnieją też systemy, w których się wymagania nie zmieniają.
Może istnieją systemy, w których absolutnie zmieniają się wymagania i możemy zamrozić cały świat. Natomiast no, myślę, że tak realnie nasze rozumienie problemu też się może zmieniać. Mhm. Poza tym, że dochodzą nam nowe wymagania, a te, które były, mogą się też zmieniać.
A jeżeli dołożymy sobie do tego jeszcze mikroserwisy i się nagle okaże, że wiesz, podział tego agregatu, czy tam złączenie dwóch agregatów w jeden, bo właśnie się coś pozmieniało, no to jest troszeczkę większa szkoła tak. trudności.
Tak, i poza złożonością, która wynika z problemu, będziemy mieli też trochę tej przypadkowej do pomieszczenia w głowie.
No to wiesz, to by tak od razu skręciliśmy w takie negatywne tutaj nurty tej rozmowy, no to się nie dziwię, że Sara Pellegrini chciała zabijać te agregaty.
To jest ciekawe, że żeby wyjaśnić Dynamic Consistency Boundary, potrzebujemy takiego antagonistę i przypisać mu dużo negatywnych cech, żeby pokazać, jak dobre jest to, to może konkurencyjne rozwiązanie, albo jak mogłoby być dobre. Czy Dynamic Consistency Boundary wnosi tak dużo, jest takim przełomem, jak sugerowałaby prezentacja Kill the Aggregate? Czy na pewno chcielibyśmy zabijać wszystkie agregaty?
No to myślę, że chyba musimy zrobić, wiesz, 4 kroki też do tyłu, bo pewnie wiele osób nie oglądało tej prezentacji, bo to jest jednak temat dość nowy, chociaż w ostatnich, powiedzmy, nie wiem, może kilku miesiącach, to zaczęło się przebijać do jakiegoś takiego, może jeszcze nie mainstreamu, ale chociażby, wiesz, Axon do tego nawiązuje. Gdzieś tam Event Store DB gdzieś widziałem, że też myśli o właśnie o wprowadzeniu Dynamic Consistency Boundary do swojej bazy danych. No, gdzieś taki tweet mi gdzieś tam mignął. Co to w ogóle jest?
Dynamic Consistency Boundary to ma być taka technika, która pozwala nam zapewniać spójność w systemach opartych o zdarzenia i w ramach tego zapewniania spójności nie musimy polegać na sztywnej granicy tej spójności, tak jak mamy to w agregacie. Jeżeli projektujemy agregat, to wszystkie operacje w tym agregacie korzystają z tej jednej granicy, którą w tym agregacie wyznaczyliśmy. Być może nie wszystkie operacje na tym agregacie potrzebują całej części stanu, w związku z tym do podjęcia decyzji potrzebujemy jakiś mały fragment, a tą granicę rozszerzamy, bo ona jest zdefiniowana przez wszystkie operacje w agregacie. Przy DCB moglibyśmy, przynajmniej takie są jego założenia, tą granicę płynnie zmieniać, zmniejszać. Dzięki temu będziemy mieli mniejszy contention do podjęcia.
Mapując to jakby na relacyjną bazę danych, krótko mówiąc, selectem wyciągnę inne dane.
Trochę tak, zawężamy ten zakres, w którym operujemy. Jeżeli będziemy mieć jakieś konflikty, to tylko na tym mniejszym zakresie, na tej mniejszej granicy spójności, bo operujemy tylko na danych, które są niezbędnie potrzebne do podjęcia danej decyzji.
Wiesz, tak przepompowuję sobie na świat taki troszeczkę bardziej relacyjny i tabelkowy, z racji tego, że to ty tutaj w tym układzie siedzisz bardzo mocno w rozwiązaniach event store'owych, no bo kontrybujesz mocno do waszej biblioteki, jest event store. Ja jestem w świecie troszeczkę bardziej relacyjno-bazodanowym. Mapując to, co powiedziałeś na świat event store'owy, to by prawdopodobnie oznaczało, że w niektórych sytuacjach po prostu mniejszą liczbę zdarzeń odczytam, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby wykonać jakąś akcję w aplikacji.
Tak, odczytanie mniejszej liczby zdarzeń to jest jedno, ale też to jest ta kolekcja, którą my musimy obserwować, żeby zauważyć, czy ktoś w międzyczasie do tej kolekcji czegoś nie dodał. Jeżeli mamy regułę, która mówi, że w danym kursie możemy zmieniać pojemność tego kursu i jest to czynność niezależna od liczby zapisanych studentów na ten kurs, tych subskrypcji, to potrzebujemy jakiś wycinek z tego całego kursu i jest bardzo mała liczba zdarzeń, które by nas interesowały do określenia, czy ktoś w międzyczasie nie zmienił pojemności tego kursu, co powodowałoby u nas jakimś konfliktem na Optimistic Concurrency.
Lub też jakieś inne zdarzenia, które są powiązane, powiedzmy, z tym kursem, które mogą mieć wpływ na tą decyzję, którą muszę w tym momencie w aplikacji podjąć. Trochę mi się tak w głowie nie kompiluje z tym, co czasami Oskar Dudyć mówi w takim kontekście, wiesz, typowych agregatów, bo o ile w takim event sourcingu mam jakiś stream zdarzeń powiązanych z jakimś agregatem, to tutaj tego streamu nie mam, dynamicznie sobie mogę podjąć decyzję, jakie zdarzenia chciałbym tak naprawdę dociągnąć w tym momencie do aplikacji?
Testomeni są trochę takie ad hoc. Nie nazywamy ich, ale określamy je taką kwerendą. Mówimy, że takie są typy zdarzeń i powiązane z jakimś identyfikatorem domenowym, czyli związane z jakimś konkretnym kursem o jakiejś nazwie, czy identyfikatorze, czy z jakimś studentem. I to jest nasz zakres, na którym działamy. Czyli jeżeli obsługujemy jakąś komendę, wykonujemy jakąś operację, to potrzebujemy do tego określonej grupy zdarzeń, określonych typach i powiązanych z tymi instancjami, na których to...
Czyli w tym przykładzie, którego tak tutaj referujemy z tym kursem, odczytałbym zdarzenia danego typu powiązane jednocześnie z jakąś konkretną instancją mojego kursu. Na przykład, nie wiem, odfiltruję sobie ten cały strumień już na poziomie bazy danych, na przykład tylko do zdarzeń dotyczących kursu numer 15.
Zgadza się.
Tu się pojawia pewien problem, o którym tutaj już zajawiłeś. Odczyt danych to jedno, podjęcie decyzji to drugie, zapis efektów mojej decyzji to trzecie. W bazie takiej relacyjnej, gdzie możemy użyć, powiedzmy, podejścia z optimistic lookingiem, wersjonowanie agregatów w bazie danych zapewni mi to, że w międzyczasie nikt mi, wiesz, tej wersji nie podmienił, nie zaszły jakieś inne zmiany w aplikacji, które tak naprawdę wpłynęłyby na to, że ja w tym momencie nie mogę zapisać. Ale tutaj tych zdarzeń, które ja wyciągnąłem, być może było kilkanaście z różnych use case'ów dotyczących tego kursu. No ja bym chciał mieć pewność, że jednak mogę te dane zapisać. Wiesz, to nie jest just like that, tylko tam na jakieś milisekundy mogą zrobić różnicę. Jak mogę sobie z tym poradzić?
No właśnie, więc teraz robimy to podobnie z Optimistic Concurrency Lockingiem, tylko że u nas wersją jest jakby numer ostatniego zdarzenia, które mamy w jakimś strumieniu. I czy strumień jest nazwany, czy my robimy go trochę dynamicznie przez taką kwerendę, no to musimy na takim samym strumieniu, na którym odczytaliśmy sobie stan i go zbudowaliśmy z tych zdarzeń, z tego strumienia, czy nazwanego czy ad hoc, to później przy zapisie również musimy spojrzeć, czy w strumieniu o zadanej nazwie albo opisanego taką kwerendą coś się nie zmieniło. Czy nie dopisaliśmy tam nowego zdarzenia, które ma nowy numer i już będziemy mieli konflikt tych wersji. Bo w międzyczasie ktoś podjął decyzję na podstawie jakiegoś szeregu zdarzeń i nasza decyzja, no już operujemy na danych, które nie są świeże. Ta decyzja mogłaby już nie zostać spełniona, bo mogły pojawić się powody, dla których nie przejdziemy już jakieś reguły.
To czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę przy zapisie musiałbym odesłać zapytanie, de facto tą kwerendę, którą wyciągnąłem zdarzenia, bo na podstawie tego da się stwierdzić, jakie zdarzenia brały udział w podjęciu mojej decyzji, plus identyfikator zdarzenia, które ja widziałem jako ostatnie w tej kwerendzie. I teraz event store musiałby tak naprawdę zewoluować, czy dokładnie na tej kwerendzie nie pojawiły się jakieś nowe zdarzenia i czy ten ostatni, który ja przekazałem, jest na pewno tym ostatnim, które ta kwerenda przy zapisie zwróciła.
Zgadza się. Event store musiałby być zmodyfikowany właśnie w taki sposób, żeby wspierać DCB.
Czy tutaj nie pachnie to jakimś problemem wydajnościowym? Bo de facto chyba tą kwerendę muszę wykonać dwa razy?
Tak jest. No, musimy się upewnić, że możemy zapisać.
Bo ten temat taki infrastrukturalny tutaj chyba no, nie jest czymś, obok czego mogę przejść tak obojętnie. Nie? No bo chociażby to, o czym tutaj wspomnieliśmy. Drugi temat, który tutaj przynajmniej mi się pojawia tak na radarze, to jest to, że no, ja muszę te zdarzenia, nie wiem, jakoś oznaczać, tagować, żeby wiedzieć, które zdarzenia chciałbym dokładnie wyszukiwać. Nie wiem, czy mogę to zrobić po payloadzie tych zdarzeń, które wcześniej zapisałem, czy muszę dodatkowo jakieś je oznaczać jakimiś, nie wiem, tagami, tak żeby mieć pewność, że baza danych zoptymalizuje jakby samą kwerendę na potrzeby wykonania mojego zapytania.
Z punktu widzenia Event Store'a chcielibyśmy raczej, żeby ten payload danych, które mamy w zdarzeniach, był dla nas taki nieprzejrzysty. Te dane mogą być w jakimś binarnym formacie nieprzeszukiwalnym, mogą być skompresowane, mogą być wręcz zaszyfrowane, więc wydaje się, że nie chcielibyśmy ich zawsze szukać w payloadzie. Może są szczególne przypadki, gdzie może być nam to łatwo w naszej implementacji. Natomiast tego ogólnie nie szukałbym ich w payloadzie. W samym DCB pojawia się koncepcja właśnie takiego tagowania, czyli zdarzenie może przynależeć, może mieć wiele tagów i tymi tagami opisujemy, że jest istotne dla, w przykładzie z kursami i studentami, dla jakiegoś konkretnego studenta albo dla jakiegoś konkretnego kursu. Greg Young określił to kiedyś w ten sposób, że on to nazywał strumieniami, że strumień to jest taka partycja dla czytelnika i te zdarzenia uszeregowane w jakiś strumień dla studenta, w jakimś identyfikatorze, to jest jego partycja do przeczytania. Te zdarzenia być może też takie, które pojawiają się w strumieniu tego studenta, spartycjonowane dla kursu, to jest ta partycja do odczytania, również jakaś inna. Więc sam pomysł, że zdarzenie może istnieć, współistnieć w wielu strumieniach, nie wydaje mi się nowy.
Powiem ci tak szczerze, zastanawiam się, jak taki system na przestrzeni lat będzie łatwo lub trudno utrzymać. No bo tak jak powiedziałeś wcześniej, nasza wiedza się zmienia, więc struktura tych wiadomości się będzie zmieniała, ich rodzaje się będą zmieniały, to otagowanie czy też przypisanie do tych dynamicznych strumieni też się prawdopodobnie będzie zmieniać, więc o ile dzisiaj jestem w stanie sobie wyobrazić, ok, mogę napisać takie zapytanie, typu dajmy ten event o takich parametrach, o takich tagach, to za 2 lata, kiedy po drodze, wiesz, zrobimy 2 pivoty w biznesie, o ile nie przepisywaliśmy sobie tych strumieni, wiesz, żeby zapanować nad tą złożonością na poziomie baz danych, to może tutaj być jakiś challenge w utrzymaniu takiego zapytania.
Nie jestem przekonany, bo wydaje się, że z punktu widzenia refaktoringu powinno być nam trochę łatwiej. Nie mamy jakiejś struktury, w której się poruszamy. Per jakaś komenda, którą rozpatrujemy, ten scope nam się trochę rozszerza albo zmniejsza. Mniej zdarzeń potrzebujemy, bo zmieniła się reguła, której musimy pilnować. Wciąż te zdarzenia są w ramach jakiegoś taga, należą do jakiegoś konkretnego strumienia ad hoc, bo ten identyfikator trochę tam kieruje.
No tak, zapomniałem, że rozmawiam z fachowcem od refaktoryzacji, z racji tego, że agencji to po prostu refaktoryzacja w DNA. To...
Wydaje mi się, że refaktoryzacja...
Chociaż powinniśmy ją wszyscy mieć, wiesz, jako branżę, właśnie.
Z punktu widzenia refaktoryzacji wydaje mi się, że to jest w porządku. Natomiast do mnie ten argument o refaktoryzacji, która jest łatwiejsza z DCB, nie trafiał, bo już w Age Event Store mieliśmy taki design, że można było linkować zdarzenia do różnych strumieni. I tak naprawdę zmiana granic tego agregatu, jak on się mógł zmieniać w czasie, to było trochę przelinkowanie zdarzeń do innego strumienia i później zmiana kodziku, który sobie te zdarzenia czytał i operował na tym nowym strumieniu.
Wzorzec aggregate jakby ujawnia wszystkie swoje korzyści w momencie, kiedy inny proces, inny użytkownik, jakiś inny use case w aplikacji spróbuje zmodyfikować mój agregat. Nie? I wtedy ten powiedzmy optimistic lock na bazie mi tutaj eksploduje i na tą spójnością uda mi się zapanować. W tym przypadku, o którym sobie rozmawiamy, no bo cały czas jesteśmy w ramach jednego wykonania, to jednego zapisu, gdyby ktoś w innej części aplikacji odczytał jakieś inny strumień tych zdarzeń i przypadkowo odczytał część z moich informacji.
Czyli sytuacja jest taka, że mamy 2 zbiory zdarzeń i mamy zdarzenia, które są wspólne w tych 2 zbiorach, w sensie typy tych zdarzeń. I też jakiś identyfikator domenowy, prawda? Żeby mieć te 2 zbiory, które zaczytaliśmy dla jakiegoś studenta i dla jakiegoś kursu. W każdym razie mamy jakąś część wspólną i jeżeli rozszerzymy jedną kolekcję albo drugą o ten element wspólny, no to przy zapisie, przy takim ad hoc strumieniu, w tej kwerendzie dostaniemy po prostu trochę inny zbiór danych niż ten, na którym podejmowaliśmy decyzję. Będziemy mieli inną wersję, więc taki zapis się nie uda.
Brzmi jak to wykrywanie tego problemu współbieżnego zapisu na takie trywialne. Z punktu widzenia użytkownika podaję kwerendę, podaję identyfikator ostatniego zdarzenia, które widziałem w wykonaniu tej kwerendy i jeżeli się coś nie zgadza, mój zapis będzie odrzucony. Teoretycznie mogę ponowić zapis. Mhm.
To nie musi być wcale takie trywialne, przynajmniej w implementacji opartej o relacyjne bazy danych. Mm-hmm. Tutaj Oskar Dudycz ma świetny artykuł o właśnie globalnych pozycjach zdarzeń w strumieniach, w takich implementacjach i problemach wynikających z tego, że mamy bazę relacyjną w modelu MVCC, mamy współbieżne writery i tak naprawdę nie możemy trochę polegać na ostatnim jakimś identyfikatorze na danym z sekwencji, bo możemy nie widzieć wszystkich identyfikatorów i są tam jakieś dziury. Więc w szczegółach implementacji to nie musi być takie łatwe.
Ja nawet go zastrzegłem z perspektywy użytkownika takiej biblioteki, to brzmi całkiem sezonnie. Paweł, to korzyści z takiego podejścia są całkiem interesujące, bo nie muszę za bardzo wchodzić w projektowanie takiego powiedzmy statycznego designu mojego obiektu. Gdyby się coś pozmieniało, to ja po prostu coś dodam, coś usunę, generalnie po jakiś inny strumień tych informacji sięgnę. Więc brzmi to troszeczkę jak taki święty graal szybkich modyfikacji aplikacji, ale to podejrzewam, że tam są jakieś takie miny pod wodą, na które muszę zwrócić uwagę. Kilka z nich widzę, ale jestem strasznie ciekawy, jakie ty dostrzegasz w takim podejściu potencjalne problemy, z którymi ktoś mógłby się zderzyć.
To jeszcze zanim do problemów, to wydaje mi się, że jakaś korzyść wynika też z tego, że być może nie musimy nazywać tego agregatu. bo czasami te nazwy mogą być bardzo kłopotliwe, jeżeli zidentyfikowaliśmy sobie naszą jednostkę spójności i jeżeli to byłoby właśnie przecięcie jakiegoś kursu i studenta, to nazwalibyśmy to co? Kurso student, żeby pilnować dwóch reguł, jednej na kursie, a drugiej na studencie, który ma limit swoich zapisów, a kurs też ma jakiś limit. Wydaje się to bardzo karkołomne, nie posługuję się też językiem niemieckim, gdzie takie sklejańce językowe może są bardziej
na porządku. W e-commerce to się z modelu koloru nie śmieje.
Natomiast no trochę tak jak w Ruby mamy moduły anonimowe, no nie musimy nazywać tego modułu, a bardziej interesuje nas, co jest w tym module, jakie on daje nam zachowanie. Może tak w tej perspektywie trzeba na to spojrzeć. Może też łatwiej jest przejść z jakiegoś narzędzia, czy z jakiejś techniki modelowania, z którejś wersji karteczek do takiego kodu.
A przy okazji rozwiązujesz w ten sposób too hard to change problem, tak? Naming things and caching validation.
Tak. Przynajmniej jeden odpada.
Tak. No ale tak, nazewnictwo rzeczy czasami bywa dosyć problematyczne.
Problemy z DCB. To jest bardzo dobre pytanie. Bo wspomniałeś o jednym, czyli to, że być może będziemy mieli problem przy samym zapisie do Event Store'a, bo musimy zrobić to zapytanie, którego w podejściu z nazwanym strumieniem i pilnowaniem jakiegoś constraint'a, jeżeli to byłaby implementacja oparta o relacyjną bazę danych, byśmy nie mieli po prostu przy zapisie, ten constraint zostanie złamany lub nie. Jeżeli zostanie złamany, to zapis się nie udaje. Tutaj będziemy musieli faktycznie zrobić query albo jakąś inną sprytną operację, żeby się zorientować, że nikt w międzyczasie nam tej kolekcji nie zmodyfikował. To na pewno jest jedna rzecz.
Ja tak troszeczkę, to zresztą to już przebiło w tej rozmowie, nie? Ja tak patrzę często na aplikację z takiego punktu właśnie wydajnościowego, bo na końcu zawsze ta baza danych, to ona tam dostaje takie młódzkę. I tutaj tak sobie próbuję wyobrazić, jak by mogło wyglądać właśnie zachowanie takiej aplikacji wykorzystującej tej JOSET po kilku latach, kiedy nagle się może okazać potencjalnie, że tych danych w mojej tej kwerendzie ja muszę wyciągnąć bardzo, bardzo dużo do przeliczenia. To nie będzie, wiesz, załóżmy 15 zdarzeń związanych z kursem plus tam kilka zdarzeń związanych z studentem, bo akurat tak tyle rzeczy potrzebuję do podjęcia decyzji w aplikacji, tylko nagle się okazuje, że tych zdarzeń jest 15 tysięcy.
Okej, już rozumiem, w którą stronę zmierzasz.
To znowu pokazuje, że prawdopodobnie problem był w innym miejscu, ale to jest scenariusz, który potencjalnie się może wydarzyć. Mhm. Za duży strumień do odczytu i przetworzenia.
Jasne, bo to jest trochę tak, że w ramach samego agregatu chcemy być ściśle spójni. Jeżeli będziemy mieli kilka takich mniejszych agregatów, które ze sobą współpracują, no to już ta współpraca między agregatami jest ostatecznie spójna. Ja każdy agregat ładujemy w miarę krótkich strumieni. Natomiast płacimy za to jakąś cenę w postaci złożoności i jakby synchronizowania później tych mniejszych agregatów ze sobą. Pojawia się tam na pewno jakiś proces do skoordynowania tego i ewentualnie do odwrócenia zmian, które były niepożądane w całości. Wydaje się, że przy tym DCB mamy taką pokusę, że teraz mamy młotek, którym możemy rozwiązywać problemy w sposób ściśle spójny, bo teraz zrobimy sobie taką dynamiczną granicę,
żeby na pewno... Taką, jaką potrzebuję w tym momencie.
Taką, jaką potrzebujemy w tym momencie, żeby na pewno to rozwiązać w taki sposób, żeby właśnie nie potrzebować tej dodatkowej złożoności wynikającej z procesów i to jest ta pułapka, myślę, też wydajnościowa, bo to się może skończyć ładowaniem bardzo dużych strumieni.
Mhm. Już klasyczny przykład, który już też w kilku miejscach miałem okazję widzieć, nie wiem czy ty, zapewnianie unikalności danych across jakiejś kolekcji. Nagle się okaże, że ta kolekcja ma 15 tysięcy elementów i bum, będzie jakiś tam problem.
A to akurat wejdzie, więc to, że to robi się łatwo. Właśnie przez to, że jest tam możliwość tagowania, czy też bycia w wielu strumieniach i można zrobić sobie taki właśnie nazwany strumień na potrzeby weryfikacji unikalności i upewnić się, że w tym strumieniu przy zapisywaniu nie ma żadnych innych zdarzeń. Jeżeli próbujemy zapisać do strumienia o jakiejś unikalnej nazwie i tam już coś jest, to znaczy, że łamiemy constraint i łamiemy unikalność. Ten koncept fajnie opisywał Szymon Kulec o takich krótko żyjących strumieniach.
Tylko zobacz, że tutaj też ciężar znika nam i problem w jednym miejscu aplikacji, a pojawia się w drugim, bo ja wiem, że dla ciebie to jest bardzo naturalne, bo ty jako kontrybutor z Event Store'a to tak naprawdę chyba pracujesz z tym na co dzień, tak. Ale ktoś, kto nie ma doświadczenia w projektowaniu aplikacji opartych właśnie o streamy zdarzeń, to tu jest miejsce, gdzie ktoś się może po prostu potknąć i przewrócić. Tak samo jak w przypadku baz grafowych, kiedyś z Jarkiem Pałką rozmawialiśmy, że koncept baz grafowych jest bardzo prosty. Masz węzły, masz krawędzie, gdzie jest trudność. Ale napisanie, czy też zaprojektowanie struktury grafu, który będzie wydajny do przeszukiwania, to już czasami wymaga, żeby tą strukturę troszeczkę tutaj, wiesz, poczarować, nie? Czasami wprowadzić jakieś dodatkowe, nieoczywiste węzły, które tylko będą wykorzystywane de facto po to, żeby zapytania przeczesujące dane miały tak naprawdę mniejszy dataset do przeglądania. I tutaj troszeczkę podobnie, przynajmniej tak to dla mnie brzmi, że ja muszę czasami inaczej zaprojektować te streamy, inaczej pomyśleć o tym, jak ja mogę te dane zapisywać w moim storze, żeby uniknąć właśnie problemów chociażby z wydajnością, czy też sprawdzaniem unikalności, tak jak tutaj w tym przykładzie z kolekcją.
Ja się przyznam, że kiedyś też zaprojektowałem taki event source'owany agregat, który potrzebował snapshotów, bo te strumienie zrobiliśmy gigantyczne, a kontekst tego agregatu to była właśnie taka kampania z kodami, które miały odblokowywać miejsca na stadionie i takim stres testem dla nas był mecz wyjazdowy, gdzie bardzo mała grupa kibiców przyjezdnych chciała bardzo kupić te ograniczone, może grupa nie była mała, natomiast mało było miejsc dla tych kibiców w sektorze gości i bardzo chcieli kupić te miejsca i ten agregat sobie po prostu nie poradził, bo ten contention był tam. To zagęszczenie tych operacji współbieżnych było za duże. I to był po prostu zły design. Wtedy się nauczyłem robić lepsze agregaty oparte o event sourcing, bo o krótszych strumieniach i trochę lepiej wyznaczyliśmy za drugim razem tą granicę spójności.
To jest lekcja, którą też odrobiłem. Kiedyś mi się wydawało, że snapshoty to jest rozwiązanie problemu. Nie, to jest maskowanie prawdziwego problemu. Po prostu twój design jest nie do końca optymalny i prawdopodobnie da się zrobić lepiej. Skracając strumień, dokładnie tak jak powiedziałeś. Drugi problem, który ja dostrzegam, jest taki, że jeżeli mam możliwość wyciągnięcia dowolnych zdarzeń z dowolnych strumieni, to de facto mogę sięgnąć w dowolną część aplikacji. Jeszcze w tym przykładzie, o którym się tutaj obracamy z tym kursem, mogę sobie wyciągnąć zdarzenie związane z otworzeniem rejestracji na kurs, mogę zobaczyć sobie zdarzenia związane z zapisami poszczególnych studentów na ten kurs, zmianą pojemności tego kursu. To wszystko brzmi, jak to było w jednym miejscu aplikacji. Ale jeżeli ja mogę, tak wspomniałem, napisać dowolne zapytanie i zapytać się o dowolny event, to mi zabroni sięgnąć w zupełnie inny obszar aplikacji i dociągać jakieś zdarzenia z zupełnie innych miejsc. W rezultacie tak naprawdę zaraz będę miał zapytanie, którego obsługa mentalna w głowie wymaga załadowania sobie do pamięci operacyjnej naszego mózgu całej aplikacji. Ergo, na przestrzeni czasu utrzymanie takiego systemu może być problemem dla dewelopera z racji ilości informacji, które muszę pamiętać w głowie.
Wydaje mi się, że samo to zaciąganie zdarzeń z dosłownie każdego zakątka systemu jest trochę bardziej ograniczone, bo wciąż operujemy w ramach jakichś tam tagów czy tych identyfikatorów domenowych, jak je nazywa Sara, a one są już ściśle w ramach jakiegoś bounded kontekstu, więc wydaje mi się, że jednak poruszamy się w jakimś ograniczonym obszarze. Natomiast zgodzę się co do tego, że trochę spekulujemy, jak dobre będzie to DCB, albo jakie problemy natrafimy, a dowiemy się dopiero za jakiś czas.
No, z racji tego, skala że to jest nadużyć, nowe,
na pewno nowe jest szeroka.
Jak zwykle. Ale tak, to byłoby rozwiązanie, nie? Ograniczmy się tylko i wyłącznie do zdarzeń z danego kontekstu i wtedy powinno być tak. Jeżeli tutaj nasze konteksty zostały dobrze wyznaczone, brzmi jak całkiem sensowne rozwiązanie. Jeżeli ktoś nie poświęcił tej uwagi właśnie na dobre wyznaczenie granic tych modułów, to znowu tutaj podejrzewam, że mogło być jakieś tam, powiedzmy, nadużycie. De facto być może moglibyśmy skończyć z tym takim dosyć popularnym scenariuszem, że wiele eventów takich biznesowych de facto oznacza to samo z punktu widzenia jakby logiki biznesowej.
Mhm. Samo narzędzie nie jest jakoś bardzo złe albo bardzo dobre, to jest tylko narzędzie. Ja to patrzę na to jak na takie dłutko. No to może jest takie mniejsze albo większe dłutko, może niektóre typy problemów lepiej się rzeźbi tym dłutkiem, a niektóre inne, a może trzeba i tak wiele dłutek na różne fragmenty tej samej rzeźby.
Jak wygląda wsparcie dla tego rozwiązania w kontekście istniejących frameworków? Bo to, co tutaj Paweł wspomniałeś, to oznacza, no dobra, no to w sumie tylko przy zapisie muszę odesłać jeszcze raz tą kwerendę i podać identyfikator strumienia, czyli metoda save mojego event store'a po prostu musi być jakoś ostrzeżona. Jak wygląda w praktyce używanie tego w jakichś istniejących narzędziach?
To są trzy rzeczy, które takie narzędzie musiałoby spełniać. Raz, że musi pozwalać na takie kwerendy, gdzie wybieramy zdarzenie o typie i powiązane z jakimiś identyfikatorami i raczej nie chcemy zaglądać w sam payload eventów, czyli musimy mieć już to tagowanie. To właśnie ten drugi element to jest tagowanie tych zdarzeń, żeby one mogły należeć do jakiegoś strumienia. Tak to nazwałem strumieniem. W DCB nie nazywam tego strumieniami, tylko to są tagi, ale powiedzmy, że tak, pod tytułem student 1. Trochę można sobie zrobić taką mapę w głowie z nazwą strumienia. A trzecia rzecz to jest właśnie ten append, który zmienia się to, że my nie dopisujemy zdarzeń do jakiegoś nazwanego strumienia, tylko właśnie dopisujemy je do globalnego strumienia, ale mechanizm Optimistic Concurrency Control działa już na jakiejś kolekcji na tej kwerendzie.
To ten conditional append.
Tak.
Kiedy wsparcie tego w Rails Event Store?
Myślę, że wkrótce, najchętniej w najbliższym wydaniu. Dwie trzecie, czyli dwa z tych trzech warunków po prostu już spełniamy, nie dlatego, że zrobiliśmy je dla DCB, po prostu tak kiedyś zaprojektowaliśmy Event Store i okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnego z DCB, natomiast no, ta najtrudniejsza część i ta, gdzie mamy potencjalnie do rozwiązania problemy wydajnościowe i zbadania, czy one rzeczywiście wystąpią, to jest ten append, conditional append. To jest ten brakujący klocek. Natomiast już dzisiaj, jeżeli chcemy jakby poeksplorować same przykłady DCB na takim systemie, który nie jest produkcyjny i problemy ze współbieżnością tam nie będą występować, no to sam problem, który Sara Pellegrini używa do przedstawienia konceptu Dynamic Consistency Boundary, czyli studenci i kursy, jest zaimplementowany w TypeScriptie na stronie DCB Events. My ten przykład i ten kodik z TypeScripta przenieśliśmy na Rubiego i na Rails Event Store i można sobie zobaczyć, jak te przykłady w Rails Event Store wyglądają z taką, ze wsparciem w 2/3 i z tą nakładką na appenda, które na potrzeby przykładów działa. W produkcyjnym systemie musimy to doimplementować po prostu.
W swoim arsenale masz tak naprawdę dwa narzędzia. Masz wzorzec Aggregate, który oferuje ci tą statyczną granicę. Jest dosyć jednak rozpowszechnionym wzorcem i ma tam troszeczkę, powiedzmy, plusów, minusów. Obok jest drugie narzędzie, Dynamic Consistency Boundary. W jakich przypadkach zdecydowałbyś się na jedno i drugie rozwiązanie? Kiedy byś użył agregatu, a kiedy byś użył takiego, wiesz, takiego klasycznego, nawet persystowanego do bazy danych, gdzie ta struktura tego agregatu jest już ściśle zdefiniowana, a kiedy byś się zdecydował na właśnie taki dynamiczny odczyt z różnych strumieni i pod jakimi warunkami?
Wydaje mi się, że kuszące byłoby poeksplorowanie DCB tam, gdzie musielibyśmy koordynować ze sobą dwa agregaty. Kusząca jest ta wizja, że być może unikniemy tego procesu w ramach tego samego bounded kontekstu między koordynacji dwóch agregatów. Bo o ile te procesy są bardzo spoko do koordynowania różnych bounded kontekstów, które są ze sobą z natury luźno powiązane, o tyle w ramach samego bounded kontekstu, to już może być trochę zagadkowe, bo patrzę w ten kodzik i wydaje mi się, że to już jest całość, ale to jeszcze nie jest całość, bo gdzieś tam pod spodem jest proces, który to spaja. Ja muszę trochę wiedzieć o tym, że jest ten proces. Albo mam dobrą narzędziówkę, która mi to mówi i pokazuje, jak to wygląda z lotu ptaka, albo trochę muszę wiedzieć, co chcę znaleźć.
Przynajmniej tak patrząc z mojej perspektywy, Dynamic Consistency Boundary może być dla mnie ciekawe, jeżeli dopiero wchodzę do jakiegoś projektu, on jest nowy, jeszcze nie ma tego wszystkiego, powiedzmy, strony biznesowej bardzo mocno okrzepniętego i to tak naprawdę ewoluuje, więc wtedy po prostu będę zmieniał query i nie będę musiał dużych refaktoryzacji robić. Ale jeżeli biznes jest już okrzepnięty i wszystkie takie ścieżki zostały przedreptane i ja muszę rozwiązywać jakieś problemy wydajnościowe, to wtedy faktycznie mógłbym sięgnąć po wzorze z aggregate, bo dokładnie wiem, jakie tam są reguły, dokładnie wiem, jakie dane są potrzebne i wtedy mógłbym się pokusić o ten wzorze. Więc przynajmniej tutaj taką dostrzegam możliwość wyboru.
Czyli lepszy znany wróg niż...
No, w jakimś stopniu. Chociaż oczywiście znowu zaprojektowanie agregatu takiego, wiesz, optymalnego, to też jest, kurczę, sztuka, nie? A gdyby ktoś chciał tak rozważyć właśnie użycie takiego konceptu jak Dynamic Consistency Boundary w swoim projekcie, jakiej wiedzy by tak naprawdę potrzebował? Być może fajnie by to współpracowało z wzorcem Decider, no bo de facto mam wszystkie dane odczytane, muszę teraz tylko podjąć na podstawie tego decyzję i ją zapisać. Ale czy użycie tego konceptu wymagałoby ode mnie posiadania jakichś specyficznych umiejętności, jakiejś specyficznej wiedzy?
Na pewno tego konceptu użyjemy tylko w systemie opartym o zdarzenia. Operujemy tutaj na eventach, musimy mieć jakąś intuicję pewnie do pracy z takimi eventami. Jeżeli pracowaliśmy z event-sourcowanym agregatem, to ta przepaść, to dla mnie tej przepaści tutaj nie ma. To jest trochę inny punkt widzenia na to, jak pracujemy z tymi strumieniami zdarzeń. Poruszyłeś ciekawą rzecz z Deciderem, bo to jest tak, że pozbywamy się tego agregata, ale problem nie znika. No, ciągle musimy mieć coś, czym wypełnimy, no, to mięsko w środku gdzieś musi być jakoś zagospodarowane. To jest też ciekawe w DCB, że trochę może nam się zmienia optyka, bo patrzymy już na taki wycinek, na jedną klatkę. Ta klatka nazywa się obsługa jakiejś jednej operacji, jakiejś jednej komendy. I co my musimy spełnić w ramach tej jednej komendy, żeby podjąć decyzję? Ta decyzja jest oparta o jakiś zbiór zdarzeń, Więc wybieramy sobie, ładujemy te zdarzenia, które nam mają pomóc podjąć tą decyzję, spełnić reguły. No i właśnie to jest to w środku, niezdefiniowane. Czym jest to w środku? I wydaje się, że decider tutaj pasuje fajnie. Ja lubię decidera, bo to dla mnie daje takie fajne klocki, takie budulce, z których możemy budować inne komponenty. Wyobrażam sobie taki agregat czy agregat zbudowany z elementów decidera i fajnie możemy te elementy ponazywać, wskazać, w sensie jak one się nazywają, tu bierze udział taki komponent, tu taki i ta reużywalność czy plastyczność decidera jest fajna. Mamy obsługę takiej komendy, załadowaliśmy sobie te zdarzenia, na końcu je gdzieś tam przypieczętujemy tą decyzję, dopisując to rezultat z tej operacji jako zdarzenie do tego ad hoc strumienia opartego o to query. Ale w środku coś jest. No i tam w środku możemy sobie wsadzić ten decider, myślę, że...
Decider jako funkcja, która przyjmuje komendę i stan tak naprawdę systemu, przy którym to wszystko zachodzi.
Tak, jeżeli decider sprowadzimy do dwóch rzeczy, do funkcji decide i do funkcji evolve, to zadaniem funkcji evolve jest zbudowanie nam jakiegoś stanu z listy zdarzeń. Natomiast zadaniem decide jest otrzymać taki stan i na podstawie tego stanu i komendy dostajemy... Naszym rezultatem jest jakieś zdarzenie, które opisuje zmianę.
To jedyne, co tu się pojawia, to znaczy, że muszę jeszcze zrobić taką projekcję na podstawie tych zdarzeń, które wyciągnąłem z tej dynamicznej granicy i tak naprawdę to jest ten mój stan, który wrzucam do decidera. No, brzmi jak 2 plus 2 równa się 5.
Myślę, że warto spojrzeć w kierunku decidera, bo trochę zostajemy z niczym. Zabiliśmy sobie ten agregat, ale...
Problem zostaje. Co byś polecił komuś, kto by chciał w ogóle zgłębić ten temat, a być może w przeciwieństwie do ciebie nie siedzi w świecie eventowym od lat? Gdzie mogę pójść, zobaczyć, żeby na ten temat się dowiedzieć czegoś więcej?
Może nie będę oryginalny, ale w organizacji Rage Events to mamy takie dwa repozytoria. Pierwsze repozytorium nazywa się Aggregates i tam modelowaliśmy sobie przykład, który pewnie każdy doświadczył, kto miał styczność z Jirą, czyli taką maszynę stanów w systemie ticketowym, różne stany tego ticketa. I zadaniem tego repozytorium było na tym samym problemie, na tym samym dzielonym zestawie testów, pokazać różne implementacje, jak różne agregaty, jak różne style czy smaki tych agregatów moglibyśmy użyć, czy jaki styl lepiej uwypukla rozwiązania, czy gorzej. Takie porównanie side by side dwóch rzeczy można sobie z tego repo zrobić. Tych implementacji jest tam już chyba kilkanaście. I podobną koncepcję mamy do repozytorium Dynamic Consistency Boundary, gdzie mamy jeden przykład i tą implementację na razie TypeScriptową przeniesioną 1:1 do Rubiego, ale pojawi się tam też implementacja bardziej idiomatyczna Rubiowa. Jeżeli ktoś chce się przekonwertować na Rubiego, to myślę, że to będzie raczej ta implementacja. Ale też chcemy tam pokazać dla kontrastu różne implementacje oparte o agregaty. Trochę też takie na brzegach spektrum, żeby może bardziej uwypuklić jakieś problemy i zastanowić się, czy coś na tych brzegach spektrum DCB robi lepiej. I też coś w środku, coś bardzo bliskiego tam o DCB.
Ja bym jeszcze odesłał do tej strony, o której wspomniałeś.
DCB Events. Mm-hmm. Tak, to jest strona, która ma trochę taką, nie wiem czy formalną, czy nie, ale specyfikację tego, co Event Store musiałby wspierać, trochę klaruje nam, czym jest DCB i ma bardzo bogatą listę przykładów, jak takie typowe problemy właśnie zapewniania unikalności, czy słynny przykład z kursami i studentami, jak je zaimplementować DCB. Przykłady są na tej stronie w TypeScriptie.
Jeszcze odesłał do dokumentacji Axona, który też stara się zaimplementować to podejście.
W zasadzie możemy chyba powiedzieć, że Axon ma już wsparcie dla DCB. Wsparcie jest oznaczone jako beta.
Czyli na twoją odpowiedzialność. Używasz to własną odpowiedzialność. Paweł, dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
I standardowo wszystkie linki oczywiście będą w opisie odcinka. Do zobaczenia.